Artur Szutta. Jak myśleć krytycznie? Jesteśmy dziećmi oświecenia. To znaczy, używamy rozumu. Przynajmniej tak o sobie myślimy. Najlepszym przykładem używania rozumu jest postawa naukowa, czy nauka w ogóle. Każdy chce być krytyczny. Nikt nie chce być naiwny. Każdy chce wierzyć w to, co jest prawdą, a nie w to, co jest fałszem. Problem polega na tym, czy umiemy znaleźć złoty środek pomiędzy naiwnością a nadmiernym krytycyzmem. Problem ten staje się szczególnie doniosły wówczas, gdy mamy ustosunkować się do teorii, idei czy twierdzeń, które są dla nas czymś nowym, które stoją w sprzeczności lub przynajmniej dalece wykraczają poza nasz system przekonań. Na przykład spotykamy ludzi głoszących inne przekonania religijne, wróżki, które twierdzą, że mogą zobaczyć, co czeka nas w przyszłości, naukowców, którzy proponują całkiem nowy pogląd na świat. Czy jednak, odrzucając to, co stoi w sprzeczności z naszym systemem przekonań, zawsze postępujemy racjonalnie? Oto dwa eksperymenty myślowe, które pozwolą nam nieco inaczej spojrzeć na tę kwestię. Autorem pierwszego eksperymentu jest Julian Baggini, autor książki Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych, zatytułowany Hinduska i lód. Do pewnej hinduski o imieniu Dara przyjechał z dalekiej podróży kuzyn, który opowiedział jej, że w dalekich krajach północy woda zmienia się w lód. Nie jest już płynem, ale ciałem stałym, czymś w rodzaju zimnego kamienia, przeźroczystej bryły. Dara nie uwierzyła kuzynowi. Pamiętała bowiem opowieści innych kuzynów o smokach i niesamowitych stworzeniach, które okazały się bardziej wyssanymi z palca historiami niż prawdą. Jako inteligentna osoba nie dała się nabrać. Przecież cała ta historia o lodzie przeczy całemu jej doświadczeniu związanemu z zachowaniem się wody. Przypomnijmy, Dara mieszkała na południu Indii. Baggini twierdzi, że Dara stosowała się do rozsądnej zasady. Nie powinniśmy wierzyć we wszystko, co nam się mówi na temat świata. Kiedy ktoś twierdzi, że potrafi lewitować, zatrzymywać zegarki siłą umysłu albo leczyć choroby za pomocą kryształów, słusznie budzi nasz sceptycyzm. Jednak, jak zauważa sam Baggini, kosztem stosowania się do tej zasady jest czasami to, że nie dajemy wiary opowieści, która jest prawdziwa. Baggini kończy swoje rozważania na temat Dary pytaniem, czy nie chcąc dać wiary w opowieść kuzyna, Dara dowodzi ciasnoty własnego umysłu, czy jedynie płaci cenę za to, że stosując się do zasady krytycyzmu, nie pozwoli się nabrać w wielu innych sytuacjach. Wniosek, do jakiego eksperyment myślowy z Darą zdaje się prowadzić, brzmi następująco. Lepiej jest czasami nie uwierzyć w prawdziwą historię, niż ciągle naiwnie wierzyć w bajki. Jeśli już chętnie zgodziliście się ze mną, że Dara słusznie postąpiła, uznając opowieść kuzyna za bajkę, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy rzeczywiście potraficie postawić właściwą granicę między słusznym krytycyzmem a krytycyzmem posuniętym za daleko. Krytycyzmem, który wyklucza wszelką otwartość na nowe idee. Czy postępując zawsze w zgodzie z zasadą Dary, nie sprawilibyśmy, że zamkniemy się całkowicie na nowe idee? Gdyby każdy tak postępował, czy nasz świat posunąłby się do przodu w odkryciach naukowych, w rozwoju kultury? Czy moglibyśmy dzisiaj żyć w demokracji i cieszyć się możliwością krytycznego myślenia? Oto następny eksperyment. Wyobraźcie sobie, że jesteście mieszkańcami XVI-wiecznego Krakowa. Nie takimi typowymi, bo wykształconymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Może nawet udało się wam postudiować w paru innych przodujących w owym czasie ośrodkach Europy. Pewnego dnia przychodzi do was człowiek, naukowiec, który twierdzi, że może wyprodukować światło dziesiątki razy jaśniejsze od światła świec, uzyskane dzięki rozgrzaniu metalowej, dokładnie wolframowej, sprężynki, nazywanej żarnikiem. Jak twierdził ów nieznajomy, sprężynkę tę rozgrzewa się nie poprzez włożenie ją do ognia, jak to robią kowale, ale przez połączenie jej z dwoma drucikami, po których przemieszczają się z potężną prędkością drobne, niewidzialne cząsteczki, mające ogromną moc. Kiedy natrafiają na opór wolframowego żarnika, pokonują przeszkodę dzięki tej mocy, która zamienia się w ogromne ciepło, emitujące oślepiające światło. Jaka byłaby wasza reakcja na takie słowa? Czy nie pomyślelibyście sobie, że to jakiś wariat albo oszust? Czyż taka historia nie wygląda na tle całej ówczesnej wiedzy jak jedna wielka bzdura? Albo jakby powiedziała dzisiaj młodzież, jedna wielka ściema? Wydaje się, że niemal w każdym przypadku wielkiego odkrycia ci, którzy tych odkryć dokonywali, stali przed podobnym dylematem co Dara. Zastanówmy się, jakie byłyby konsekwencje dla naszego codziennego życia, nauki, technologii, gdyby od czasu do czasu ktoś nie pomyślał, a może to jednak prawda? Na to zagadnienie możemy spojrzeć z dwóch perspektyw. Z perspektywy jednostkowego życia, konkretnej jednej osoby, która chciałaby być zawsze krytyczna, zawsze trzymać się sprawdzonych, prawdziwych przekonań. Z tej perspektywy wydaje się, że lepiej nie ryzykować, lepiej zawsze odrzucać kwestie twierdzenia, przekonania, historie, które nie pasują do wielkiego obrazu naszego świata. Ale możemy na tę sprawę spojrzeć również z perspektywy całego społeczeństwa. Gdyby wszyscy ludzie przyjmowali taką postawę, można by ją nazwać postawą konserwatywną, taką, która nie pozwala nam otwierać drzwi do całkiem nowych poglądów, które z perspektywy obecnie panujących przekonań wydają się bzdurne, fałszywe, niedowiary. Wówczas nasze społeczeństwo trwałoby w stagnacji. Nie byłoby w nim żadnego znaczącego postępu. Tak oto stoimy przed paradoksem. Z jednej strony krytyczne myślenie umożliwia nam postęp, z drugiej strony nadmiar krytycznego myślenia ten postęp uniemożliwia. Ważny, konieczny jest złoty środek między naiwnością a nadmiernym krytycyzmem. Tylko jak go znaleźć?